Drodzy braterstwo, mam nadzieję, że braterstwo wybaczycie mnie, że ja tak bez marynarki występuję, ale już tam siedząc czułem, że jest mi bardzo ciepło, a jak się zacznie mówić, to będzie jeszcze cieplej, bo jest to praca fizyczna, bądź co bądź, przemawianie i człowiek produkuje sam dużo ciepła. A na początek, zanim przejdę do tematu, którym chciałem się z braterstwem dzisiaj podzielić, to pragnę przekazać pozdrowienia przede wszystkim od mojego zboru w Chełmie, od tych z braterstwa, którzy nie przyjechali na te spotkanie. Spora część zboru pozostała w domu, u siebie i nie ma, ale oni wszyscy życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A co do tematu, to mam nadzieję, że uda mi się w trakcie tego tematu wypełnić to, o co brat przed chwilą w modlitwie prosił, o żebyśmy się rozwijali w umyśle, a także i w sercu, bowiem temat dotyczy serca, ale droga przez umysł. Droga do pomoże, może brzmieć dziwnie, ale jest prawdziwe, że droga do... to jest działa w dwie strony. Jest i droga z serca do umysłu prowadząca, ale jest też i druga droga prowadząca z umysłu do serca i ja dzisiaj chcę zabrać braterstwa w podróż tą drogą. Od umysłu do serca, czyli żeby zrozumienie pewnych rzeczy w umyśle pomogło przekształcić pewne rzeczy w sercu, bo i taka droga istnieje. To jedna rzecz, którą chcę powiedzieć na wstępie, a druga rzecz to jest to, że zechcę dzisiaj dokończyć to, co zacząłem w Chełmie rok temu. A jeżeli ktoś pamięta, o czym mówiłem w Chełmie na wykładzie rok temu, to mówiłem o samokontroli, o tej wyższej, pierwszorzędnej zalecie charakteru, ale jakoś tak mówiłem, że ledwo wstęp zrobiłem i zobaczyłem na zegarek, z którego wynikało, że za 5 minut powinienem już schodzić z tego miejsca, więc daleko nie posunęliśmy się w tym wykładzie. Dzisiaj zechcę dokończyć, zobaczymy, czy mi się uda dokończyć, czy będzie też część trzecia tego wykładu. Więc z tej pierwszej części to przypomnę w 2 minuty to, o czym mówiłem wtedy. Przede wszystkim, o czym mówię. Mówię o zalecie charakteru, którą apostoł Piotr podaje w swoim drugim liście, w wersecie 6, 1 rozdziału, 2 Piotra 1:6. Tam mamy od wersetach od 5 do 7 mamy ciąg zalet charakteru, gdzie apostoł Piotr pisze, żebyśmy przydawali, czy też dokładali do kolejnych zalet, kolejne zalety. I tam na liście w naszych przekładach mamy najczęściej słowo powściągliwość się pojawia, żeby przydawać powściągliwość, czyli tą umiejętność powściągania samego siebie. A nazywamy to samokontrolą, tak niektóre przykłady też to tłumaczą, tak to w literaturze epifanicznej występuje ta zaleta pod tą nazwą jako właśnie samokontrola. Wiemy, że apostoł Piotr na tej liście podaje 7 głównych zalet charakteru, czyli takich, które mają kontrolować wszystkie inne nasze zalety charakteru, bo oczywiście człowiek nie ma ich tylko 7, ma ich wiele więcej, ale te 7 są najważniejsze, bowiem one mają sprawować kontrolę nad kilkudziesięcioma pozostałymi, które tam nazywamy drugorzędnymi czy trzeciorzędnymi, zależnie od sposobu ich powstawania, ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić, bo znowu nie posunę się w temacie dotyczącym samokontroli. Więc definicja samokontroli to była taka, że jest to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Upraszczając tą definicję, możemy powiedzieć, że jest to umiejętność rządzenia samym sobą. Każdy człowiek coś takiego posiada, lepszą lub gorszą umiejętność rządzenia samym sobą. Po czym to widać? Czy człowiek potrafi rządzić sam sobą? No po tym, że jak podejmie jakąś decyzję, czy potrafi ją zrealizować, czy potrafi ją wdrożyć w życie, to po tym widzimy, że każdy jakąś umiejętność potrafi, bo każdy jakąś samokontrolę posiada, bo są pewne rzeczy, które wszyscy ludzie są w stanie zrobić i tak praktycznie wszyscy, ewentualnie prawie wszyscy ludzie, jak podejmą decyzję, że chcieliby się napić herbaty i zrobić sobie herbaty, są w stanie taką rzecz przeprowadzić. Umiejętność rządzenia wymagana do zrealizowania tak prostej i krótkotrwałej czynności jest oczywiście bardzo niewielka, dlatego wszyscy ludzie, którzy się mieszczą w granicach, są klasyfikowani w granicach normalności, potrafią taką rzecz zrealizować. Natomiast by wykonać bardziej ambitne plany, trudniejsze, a przede wszystkim rozciągające się na dłuższy okres czasu, potrzebna jest większa miara samokontroli, tej umiejętności rządzenia sobą i to nie jakiegokolwiek rządzenia, tylko rządzenia w dobrym postępowaniu. Bo jak ktoś jest stanowczy, zdecydowany w złym postępowaniu, trudno nazwać, że powiedzieć, że praktykuje biblijną zaletę charakteru, bo on wtedy praktykuje wypaczenie biblijnej zalety charakteru, które nazywamy upartością, że ktoś taki, kto wytrwale postępuje w złym postępowaniu, jest po prostu uparty i nie przynosi mu to chluby, a raczej przynosi mu to ujmę, bo to nie jest biblijna zaleta, tylko jest to wada wynikająca z wypaczenia biblijnej zalety. Jak widzimy, na skutek upadku człowieka te uczucia, jakie Bóg dał człowiekowi pierwotnie, uległy wypaczeniu, poprzeradzały się w różnego rodzaju wady i tak na przykład wypaczeniem tej umiejętności rządzenia samym sobą, to jest albo brak umiejętności rządzenia samym sobą, który prowadzi do niezdecydowania, do apatii, letargu takiego duchowego, że człowiek nie jest w stanie nic zrobić, tylko tak jak go niesie woda, to w tą stronę płynnie, nie jest w stanie się przeciwstawić i wiele dobrego uczynić, co mógłby podjąć, a nie jest w stanie później przeprowadzić. Albo jeżeli u kogoś ta siła do rządzenia nie zniknęła, bo może zniknąć ta umiejętność rządzenia, to wtedy właśnie taki człowiek apatyczny w letargu może popaść w depresję. Zapewne człowiek będący w głębokiej depresji to cechuje się tym, że brak mu umiejętności rządzenia samym sobą, bo nie jest w stanie do niczego się zmusić, do żadnego wysiłku. Albo jeżeli ta siła do rządzenia samym sobą, ta umiejętność pozostaje w nim, to można nadać jej zły kierunek, że ktoś pójdzie w złą stronę i tam będzie podejmował wysiłki, wytrwale dążył do ich realizacji, ale to wcale nie jest biblijna zaleta, to wtedy jest upór, upartość, praktykuje wadę, wypaczenie samokontroli. Bo by to była zaleta, ta stanowczość w rządzeniu samym sobą musi być skierowana w dobrą stronę, musi być w dobrym postępowaniu. Więc to jest taki przypomnienie kilku myśli z poprzedniego naszego wykładu o tej umiejętności rządzenia samym sobą. Wtedy dużo mówiłem o potrzebie rządzenia samym sobą, o tym jak niezbędna jest to cecha dla człowieka zarówno w życiu świeckim, bo człowiek musi rządzić samym sobą, umieć, żeby wydobyć się na wysiłek taki czy inny, by odnieść sukces taki czy inny w życiu świeckim. A szczególnie jest ona potrzebna chrześcijaninowi, który podejmuje się bardzo trudnego zadania, jakim jest realizacja swojego poświęcenia. Nie jest to wcale proste zadanie. Jest to proces skomplikowany, trudny, a przede wszystkim jego trudność wynika z tego, że jest długotrwały, bo da zdobyć się na duży wysiłek, ale krótko podtrzymywany, jest znacznie łatwiej. A chrześcijanin, przychodząc do Boga, poświęcając się Bogu, chce przemienić samego siebie, chce odnowić się, wyzbyć się z tego, wyzuć się z tego starego człowieka, przyoblec się w nowego człowieka. Wtedy rozpoczyna to dzieło. Jest to na pewno, zdecydowanie jest to dobre postępowanie i w tym dobrym postępowaniu musi wytrwać aż do końca swojego życia. Więc można by powiedzieć, że jest to jeden z najdłuższych, czy też może nawet ten jeden najdłuższy plan jego życia. Do ostatniego tchu, od momentu poświęcenia, będę trwać w dobrym postępowaniu, którego skutkiem będzie rozwinięcie charakteru, pozbycie się wad, które posiadamy i zastąpienie ich przeciwstawnymi im zaletami. Na tym polega praca nad swoim charakterem. A jeszcze jedna rzecz, o tym też mam nadzieję, dzisiaj dojdę do tego punktu. Trzeba jeszcze bronić pewne dobre rzeczy, które posiadamy, bo my wszyscy, jako ludzie grzeszni, upadli, jesteśmy mieszanką dobrych i złych cech. Pewne cechy mamy dobre, to co wtedy należy robić? No z tymi dobrymi trzeba je chronić, bo to jak się takim urodziło się z taką zaletą, naturalnie otrzymaną przez nas dzięki naszym przodkom i to może być nawet nie dzięki rodzicom czy dziadkom, tylko jeszcze jakiemuś dalszemu pokoleniu. W genach tak to się ułożyło, że tutaj wnuczek czy prawnuczek odziedziczył taką dobrą cechę. To jak się ktoś z nią urodził, to wcale nie jest gwarancją tego, że z tą cechą dziesięciolecia później umrze, bo w trakcie swojego życia tą dobrą cechę może stracić. Powiedziałbym, że jest to dość częsty przypadek w ludzkości, No, bo ludzkość się ogólnie degraduje. A jeżeli ludzkość się degraduje, to znaczy, że umiera gorsza niż się urodziła. I tym sposobem degradacja człowieka coraz bardziej postępuje. Więc te dobre cechy, które mamy, trzeba bronić, żebyśmy ich nie utracili. A na dodatek trzeba jeszcze je doskonalić. Bo jeżeli urodziliśmy się nawet ze sporą miarą jakiejś dobrej cechy dzięki naszym przodkom, to nie znaczy, że nie można dołożyć tej cechy, bo w warunkach niedoskonałego świata ta dobra cecha na pewno nie jest w 100% doskonała, tak że już niczego nie potrzebuje. Na pewno jeszcze potrzebuje tutaj pewnego uszlachetnienia, wyrobienia, dołożenia do niej pewnych elementów, zbilansowania, zrównoważenia z innymi zaletami charakteru, co także jest procesem rozwoju charakteru. Więc każdy może dołożyć coś, ale przede wszystkim trzeba bronić, żeby tego nie stracić. To jest jedna rzecz. No a każdy z nas też rodzi się złymi cechami, z wadami wynikającymi z naszej grzeszności. No to praca chrześcijanina polega na tym, żeby tych złych cech zwanych uczynkami szatana i ciała przez Biblię, żeby się ich wyzbywać. Ale to nie jest tak, że tylko się wyzbyć. Na ich miejsce trzeba wprowadzić przeciwstawną im zaletę. Najprościej to widać na, powiedzmy, na takim przykładzie. Jest wada zwana pychą. No to trzeba się jej wyzbyć i zastąpić ją przeciwstawną jej zaletą, jaką jest na przykład pokora, czyli właściwa samoocena. Żeby to wszystko zrobić, a jest to bardzo trudny proces, a jest to proces, o którym brat Johnson, który bardzo dużo napisał na ten temat rozwoju charakteru, bardzo wiele artykułów, napisał w jednym miejscu, że jest to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie. Rozwijanie charakteru człowieka. Nawet tutaj tory obrotów galaktyk całych i całych planet, jest to znacznie prostszy proces do przeprowadzenia. Zapewne z tego powodu, że ani planety, ani galaktyki nie mają wolnej woli i nie mogą podejmować własnych decyzji i nigdy żadnej planecie nie przyszło do głowy, żeby tak ni z tego, ni z owego zmienić swoją orbitę i wtedy zderzy się z inną planetą, bo przypadkiem wejdzie w orbitę innej planety i mamy wielki galaktyczny boom i świat mógłby się rozwalić zupełnie. Czegoś takiego nie ma oczywiście, dlatego sterowanie tym jest znacznie prostsze. Natomiast charakter człowieka jest trudną rzeczą do rozwinięcia, bowiem człowiek ma wolną wolę. I o ile Bóg może widzieć prosty sposób do rozwinięcia charakteru przez człowieka, przez danego chrześcijanina, to problem jest taki, że no chyba trudno takiego chrześcijanina, który by tak w 100% poddał się bezproblemowo obróbce, jakiej Pan chce go poddać. Każdy w mniejszym lub większym stopniu będzie troszeczkę próbował się wymykać z powodu swojej grzeszności, bo taka obróbka i praca nad grzesznością wcale tak lekko nie przychodzi i jest często czasami procesem bolesnym i przykrym, a człowiek ze swoim ma taką naturę, no, że chciałby uniknąć przykrych i bolesnych rzeczy. Kto z nas by chciał przechodzić przykre i bolesne rzeczy? Wszyscy wolelibyśmy przechodzić, mieć doznania radosne i przyjemne. Więc człowiek próbuje się wymykać spod tej obróbki, jaką Bóg by chciał poddać. Przez to trzeba inny plan przygotować. Bóg miał to przewidziane oczywiście. Jest to, ale jak ktoś mu się wymyka, to inne okoliczności opatrznościowo wprowadzić do jego życia, żeby do tego doprowadzić. Robi się to bardzo skomplikowane. Na szczęście my nie musimy się tym martwić, bo tym procesem nie sterujemy, bo nie bylibyśmy w stanie. Nie ma człowieka tak mądrego, który by potrafił pokierować procesem rozwoju charakteru i dać sobie takie doświadczenia, takie doznania opatrznościowe, jakie są mu potrzebne. Jakby każdy z nas miał, gdyby ktokolwiek z nas miał taką władzę, że może sobie zapewnić takie doświadczenia, zorganizować sobie takie życie, jakie by wydaje mu się było dla niego najlepsze, to byśmy wszyscy upadli i nie rozwinęli charakteru, bo wszyscy dawalibyśmy sobie rzeczy przyjemne ludzkiej naturze. Nikt z własnej woli nie dałby sobie rzeczy nieprzyjemnych, nikt z nas nie dałby sobie ciężkiej choroby, która może go ograniczać i prowadzić do śmierci, a Bóg taką rzecz, jak jest, widzi potrzebę, to nam daje. Dlatego cieszmy się, że sterowanie tym procesem nie leży w naszych rękach. Ale w związku z tym, co leży w naszych rękach. No mamy pewną rolę tutaj do odegrania, bo Bóg oczekuje od nas współpracy w tym dziele. że na przykład nie będziemy się buntowali przeciwko Jego opatrznościom, przeciwko temu, co nam w swojej opatrzności da, że będziemy się współpracowali, a także spodziewa się pod nas, że widząc sami pewne rzeczy, bo każdy chrześcijanin powinien znać samego siebie, powinien dążyć do tego, aby poznać samego siebie, a to częstokroć trudne dzieło, ale jednym z siedmiu elementów życia chrześcijańskiego jest badanie samego siebie, zwane też analizowaniem samego siebie, które jest właśnie po to, byśmy poznali siebie, jakimi jesteśmy. No i co? No i po co to jest nam potrzebne? Ktoś mógłby zapytać. No mamy badać samego siebie, by poznać samego siebie. Nie po to tylko, żeby wiedzieć, jakimi jesteśmy. Bo gdybyśmy tylko się na tym zatrzymali, to wielkiego pożytku z tego nie ma. Po to, żebyśmy mogli zacząć robić coś w związku z tym, bo są pewne rzeczy, które możemy zrobić, te najprostsze, te najbardziej oczywiste. Możemy zacząć tutaj pracę sami i Pan tego od nas oczekuje, biorąc na siebie to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić, ale to, co jesteście w stanie zrobić, to róbcie sami. Taka jest boska zasada działania boskiej mocy. Bóg oczekuje, że ludzie zrobią to, co jest w ich mocy. On zrobi to, czego ludzie nie są w stanie zrobić. Ale jeżeli człowiek nie zechce ze swojej strony zrobić tego, co jest w ludzkiej mocy, to dlaczego Bóg miałby używać swojej boskiej mocy, żeby robić to za człowieka? To nie byłoby słuszne, nie byłoby właściwe, nie byłoby rozwijające, bo przez to, że człowiek wykorzystuje swoją moc i robi to, co może robić, to się rozwija i dzięki temu w przyszłości może robić więcej niż robił do tej pory. Więc byłoby to, przynosiłoby skutki odwrotne od potrzebnych, od tych, jakich Pan zamierzył, które bowiem Bóg zamierzył, byśmy wykorzystując to, co możemy robić, się rozwijali. Bo rozwój nie przyjdzie sam z siebie bez naszych starań. Więc a do tego, żebyśmy mogli działać, potrzebna jest umiejętność rządzenia samym sobą. Czyli ta nasza samokontrola, o której mówimy, jest potrzebna, żebyśmy mogli prowadzić pracę rozwijania swojego charakteru, dzieło swojego własnego duchowego rozwoju, by mogło być kontynuowane, musimy umieć rządzić sami sobą, bo inaczej to będziemy takimi uczniami tępymi, jak to ktoś kiedyś powiedział, że tępy uczeń to tylko to taki, który nie chce się uczyć i tylko nauczy się tego, co zostanie na nim wymuszone. W przypadku chrześcijanina to był taki, to był tępym chrześcijaninem, tutaj nazwijmy, jest taki chrześcijanin, który uczy się tylko tego, co ognistymi doświadczeniami zostanie na nim wyciśnięte. Każdy z nas jako chrześcijanin pewną dozę tempoty posiada, ale w naszym interesie jest, dobrze pojętym interesie jest, żeby tej tempoty było w nas jak najmniej, bo o ile ogniste doświadczenia są bardzo skuteczną metodą w ręku naszego Pana, o tyle nie są metodą szczególnie przyjemną i gdy nie są absolutnie konieczne, bo są momenty, że są absolutnie konieczne, to wtedy je dostaniemy, ale są momenty takie, że nie byłyby potrzebne, gdybyśmy sami umieli rządzić sami sobą, to Pan nie musiałby się wtedy włączać. Znamy chyba słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, zdaje mi się, który mówi, gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni od Pana. A to, że Pan nas sądzi i się włącza, to po to, żebyśmy nie byli ze światem potępieni. Bo gdybyśmy sami osądzili, że dana rzecz jest niewłaściwa i powinniśmy z siebie usunąć, to Pan nie musiałby tutaj bardziej bezpośrednio angażować się w to dzieło, by to usunąć z nas. Więc jest to w naszym interesie, a żebyśmy mogli to zrobić, potrzebujemy umiejętności rządzenia samym sobą, bo ta nasza samokontrola to jest taka, ma właśnie funkcję wykonawczą, czy dzięki niej możemy realizować to, co sobie postanowiliśmy, realizować plany, jakie sobie ułożyliśmy, zarówno w życiu świeckim, tym doczesnym, jak i w życiu religijnym. Więc wszystko zaczyna się od wymyślenia odpowiedniego planu. Jak, w jaki sposób układamy nasze plany? Mam na myśli te plany w życiu religijnym. To, żeby obmyślić plan, potrzebna jest mądrość. A czymże jest mądrość? No, mądrość jako jeden z atrybutów boskiego charakteru tak, składa się z trzech elementów. Jest połączeniem wiary, nadziei i wiedzy. No, podstawą mądrości jest wiedza, ale sama wiedza nie wystarczy. Gdy mówimy o mądrości chrześcijańskiej, to oczywiście poprzez wiedzę rozumiemy wiedzę religijną. Rozumiemy znajomość Biblii, nieznajomość zaawansowanych zasad fizyki czy jakiejkolwiek innej dziedziny wiedzy. Więc potrzebna jest wiedza, znajomość Biblii. Dobrze, to powiedzmy, mamy na początek znajomość Biblii, znamy Biblię. To jeszcze mało, bo Biblię można znać, ale jak ktoś nie stosuje jej zasad, to z takiej wiedzy nie ma jeszcze mądrości wcale. W tą wiedzę trzeba jeszcze wierzyć, że jest to, że Biblia jest Słowem Bożym i to, co powiedział tam Bóg, jest czymś, na czym można się oprzeć, na czym można zaufać. Bo wiara zaczyna się od przekonania w umyśle, ale to dopiero początek, a prawdziwa wiara to dopiero położenie ufności w tym, co do czego mamy przekonanie w umyśle. To wprost wynika z definicji wiary, o której też 2 lata temu tutaj mówiłem z tego miejsca. Więc trzeba w tej wiedzy wierzyć, zaufać, że można się na tej wiedzy, na tych zasadach tu podanych oprzeć. To wtedy, jeżeli ktoś w to ufa, no to już jest pierwszy krok w stronę realizacji tego. No i jeszcze trzeba mieć nadzieję, że w oparciu o te zasady, jak je wdrożę, będzie to miało dobre skutki, że przyniesie to dobre efekty w przyszłości. Bo tym właśnie jest nadzieja, pragnieniem i oczekiwaniem dobra w przyszłości. Więc jeżeli chcielibyśmy być ludźmi mądrymi, mądrymi chrześcijaninami, to musimy znać Słowo Boże. Musimy pokładać ufność w tych rzeczach, które Bóg podaje w swoim Słowie, że jeżeli zastosujemy się do Jego na przykład napomnień, do tego, co Biblia nawołuje nas, żebyśmy czynili, a nawołuje nas, zwłaszcza w Nowym Testamencie, do robienia konkretnych rzeczy, do przemiany swojego sposobu myślenia, do rozwoju zalet, do usuwania z siebie wad, wielokrotnie nas do tego nawołuje, to musimy wierzyć, że jeżeli zastosujemy się do tych zasad, to przyniesie to nam dobro w przyszłości w postaci rozwiniętego charakteru. Jeżeli tak do tego podchodzimy, jesteśmy ludźmi mądrymi. Tak jak kiedyś słyszałem w jednej chrześcijańskiej piosence, piosenkarz śpiewał, że moje życie ma sens. Moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. Tak się zastanowiłem nad tym i mówię, no bardzo mądrze to sobie ułożył. Jego życie ma sens, bo jest człowiekiem mądrym. Bo wiedzę też posiada, znajomość Biblii też posiada, ma jeszcze do tego wiarę w to i ma w to nadzieję, to jest człowiekiem mądrym. A życie człowieka mądrego ma sens, bo prowadzi do dobrych rzeczy. Życie człowieka niemądrego nie prowadzi do dobrych rzeczy, prowadzi tylko do tego, że się degraduje i z każdym rokiem staje się coraz gorszy. To nie jest mądre i to nie jest mądry człowiek, który tak robi. Moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. W domyśle jest też, wiedzę też posiadam, bo akurat żyjemy w takich czasach, że o ten element jest najłatwiej. Najłatwiej jest posiadać wiedzę w dzisiejszych czasach. Dużo trudniej o wiarę i nadzieję. Zwłaszcza gdy mówimy o wiedzy tej religijnej. To nie jest czas, kiedy Biblia jest przykuta łańcuchem gdzieś w jakiejś piwnicy, jakiegoś zakonu i nikt nie ma do tego dostępu. Każdy, kto tylko chce, może mieć w postaci książkowej albo w jeszcze mniejszej postaci elektronicznej, zawsze i wszędzie przy sobie może tą wiedzę pogłębiać. Więc o wiedzę jest najprościej, a o wiarę i nadzieję już jest trudniej. Dlatego on zapewne z tego powodu ów piosenkarz w swojej piosence podkreślał to, że jego życie ma sens dlatego, nie dlatego, że ma wiedzę, tylko dlatego, że ma wiarę i nadzieję w oparciu o tą wiedzę. Więc w naszych chrześcijańskich planach, układając je, musimy opierać się na znajomości Biblii, na tej wiedzy, która płynie z Biblii. Musimy wierzyć, że jest to godne zaufania, bo jeżeli wierzymy w informacje, które otrzymaliśmy, bo czymże jest Biblia, Słowo Boże, jak nie pewnymi informacjami, które badając Biblię, możemy się dowiedzieć pewnych rzeczy. Jeżeli zaufamy temu, co tam się dowiadujemy, to prowadzi nas to do realizacji. I tak na przykład jednym ze znaczeń słowa wiara w użyciu biblijnym jest wierność, bo ostatecznie wiara na tym najwyższym stopniu swojego rozwoju prowadzi do wierności wyznawanym zasadom. Bo jeżeli wierzysz w coś, to znaczy, to masz starać się, by żyć zgodnie z tym. I twoje życie będzie wyrazem tej wiary, będzie świadectwem tej wiary. Jeżeli tak żyjesz, to dla swej wiary zdobywasz chlubne świadectwo. List do Żydów, 11 rozdział, pisze apostoł Paweł o starożytnych godnych, że oni dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, bowiem żyli zgodnie z tym, w co wierzyli. I prowadzi to, bowiem byli wierni temu, co wierzyli. Więc ta wiara prowadzi do wierności w ostatecznym rozrachunku. I ktoś taki uzyskuje dzięki temu zbawienie. Apostół Jakub ma całkowitą rację, gdy pisze, że wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli twoje uczynki nie potwierdzają, jeżeli nie starasz się uczynkami potwierdzać swojej wiary, to masz tylko przekonanie w umyśle, nie pokładasz ufności w tym, co w twoim umyśle jest. To znaczy, że twoja wiara jest martwa, bo ona nie doprowadzi do żadnych zmian. Przekonanie w umyśle, które zostaje tylko przekonaniem w umyśle, niczego nie daje. Dopiero to przekonanie, które zrealizujemy, coś może nam dać i dopiero wtedy jest pożytek z takiego przekonania, pożytek z takiej wiedzy, którą posiadaliśmy, bo wiedza dla samej wiedzy jest sztuką dla sztuki, która nie daje niczego pożytecznego w kwestii zbawienia, w kwestii przemiany charakteru człowieka. Więc ażeby ta wiedza nie została tylko wiedzą, potrzebna jest samokontrola, czyli umiejętność wdrożenia tej wiedzy w życiu. Dlatego jest to zaleta, na którą warto się zastanawiać. Dlatego też na wstępie powiedziałem o tym, że dzisiaj chcę pójść drogą od głowy do serca, żebyśmy, bo to, co ja dzisiaj powiem, to w żaden sposób niczyjego serca nie zmieni. Może to przekazać pewne informacje, pewne zachęty i to trafia, to co ja mówię, trafia do umysłu słuchacza i umysł dopiero jeżeli słuchający coś z tym zrobi, no to pójdzie to do jego serca w stronę przemiany. A to oczywiście już jest gestia słuchającego, czy uzna za stosowne coś z tym zrobić. I druga rzecz, i czy będzie miał wystarczająco dużą samokontrolę, że nawet jeżeli to, co uznał, że to, co usłyszał, jest dobre i warto by to zrobić, czy będzie na tyle silny, żeby to zrobić. A do tego potrzebna jest właśnie samokontrola, bo jej funkcja jest taka wykonawcza. Jak coś postanowimy, że chcemy zrobić, to żeby to zrobić, musimy posiadać tą umiejętność. W jaki sposób samokontrola rządzi nami? No musi, skąd bierze tą siłę, żeby rządzić człowiekiem? Skąd człowiek bierze siłę, żeby coś realizować? Bo wielu ludzi podejmuje różne, ma plany, zaczyna coś robić, ale większość przy czymś trudnym szybko się załamuje i daje sobie spokój. A dlaczego inni trwają w takim dobrym postępowaniu, a niektórzy się załamują? No tu pojawia się kwestia motywacji. Że jeżeli człowiek jest zmotywowany, że jeżeli jest coś, co go motywuje, to on prze do przodu i się nie zniechęca. A drugi, jeżeli tylko usłyszał o pewnej idei, idea mu się spodobała i z tego powodu zaczął coś robić, ale poza tym nic więcej go nie motywuje, to on nie podtrzyma takiego działania przez długi czas swojego życia. Jaka jest najpotężniejsza siła motywująca w życiu człowieka? No, te siły motywujące wynikają z naszych zalet, z cech charakteru. Potężną siłą motywującą jest wiara, ale jeszcze potężniejszą jest miłość. Najpotężniejszą siłą motywującą człowieka do działania, do ponoszenia trudów jest miłość. Czy to, jak teraz mi się przypomina, czy to nie o tym nauczał Jan Wesley w XVIII wieku? Czy to nie to było jego szafarską doktryną, że poświęcenie człowiek jest w stanie zrealizować tylko i wyłącznie dzięki miłości? Że o ile dzięki wierze uzyskuje usprawiedliwienie i nie potrzebuje tutaj mieć jakiejś szczególnej miłości, żeby uzyskać usprawiedliwienie, no żeby poświęcenie zrealizować, potrzebna mu jest miłość do Boga, miłość do dobrych zasad, która go będzie popychała do trudów poświęcenia, żeby w nich wytrwać. Tak mi się zdaje, że taka była jego nauka i takie było jego życie, którym udowodnił, że rzeczywiście tak wierzył, tak wyznawał. Więc motywację bierzemy z naszych cech charakteru. One nas motywują, one nas zachęcają do tego, żebyśmy trwali w pewnego rodzaju postępowaniu, takim postępowaniu, które uznaliśmy za dobre. Podam teraz braterstwu ilustrację pewną, no bo żeby to na przykładzie było lepsze, lepiej widoczne, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, lepszy przykład niż wykład. Bo wykład jest długi i trudno go spamiętać, przykład jest znacznie krótszy i łatwiejszy do zapamiętania, a to chodzi o to, żeby właśnie coś zapamiętać. Przykład nie będzie taki całkowicie życiowy, bo przykład jest teoretyczny, go wymyślony, pokazujący na abstrakcyjnym przykładzie, jak to by w praktyce mogło wyglądać. Więc ilustracja jest taka. Załóżmy, zakładamy taką sytuację, że mamy chrześcijanina, który zauważył, że jest pyszny, że brak mu jest pokory, że ma zbyt wysokie zdanie o sobie samym, co zdarza się chrześcijanom, tak samo jak się zdarza ogółowi populacji. Ogólnie człowiek upadły ma skłonność ku zbyt wysokiej ocenie samego siebie i powiedziałbym, że większość ludzi żyjących na świecie ma zbyt wysoką ocenę samego siebie. Więcej myśli o sobie niż należałoby myśleć. Są i tacy, którzy mają zbyt niską ocenę samego siebie. Powiedziałbym, że liczba takich ludzi rośnie w dzisiejszym świecie też, bo rzeczywistość ich tak miażdży, że wydają się sobie, że oni to nic nie mogą i są kompletnie bezwartościowi, co jest nieprawdą, ale wciąż wydaje mi się, że więcej jest ludzi, którzy mają zbyt wysoką ocenę o samym sobie, bowiem miłość do dobrej opinii o samym sobie jest cechą, która została zaszczepiona człowiekowi przez Boga, tylko że na skutek upadku wymknęła się z ryzów i albo została stłamszona w rzadszych przypadkach, albo rozrosła się do nadmiernych rozmiarów, bowiem miłość samego siebie jako niższa, pierwszorzędna zaleta charakteru ma właśnie tą właściwość, że sama z siebie się rozwija, powiększa. Taka jest właśnie, na tej zasadzie działają niższe, pierwszorzędne zalety charakteru, że one niekontrolowane, niehamowane rozrastają się i tu się pojawia rola tych wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, żeby je hamowały, ograniczały, a dzięki temu powstaną drugorzędne zalety charakteru. Tak na przykład, jak jeżeli ktoś hamuje, ogranicza swoją miłość do dobrej opinii o samym sobie, którą w naturalny sposób posiada, to ostatecznie doprowadzi go to do rozwinięcia drugorzędnej zalety charakteru, jaką jest pokora. I właśnie o tym mówimy, na tym przykładzie mówimy. Więc jakby ktoś zauważył, że za dobrze o sobie myśli i w związku z tym podejmuje postanowienie, muszę rozwinąć w sobie pokorę. To jest oczywiste, stosunkowo łatwe nawet jest podjęcie takiego postanowienia. Już to jest to łatwiejsze niż zauważenie, że jest się pysznym, bo to jest trudniejsze dla człowieka, ale mamy pomoc od Boga, jeżeli jesteśmy pyszni, gdybyśmy byli, bo tak ja tutaj mówię o przykładzie teoretycznym, to na pewno Pan zorganizuje nam takie doświadczenia życiowe, które by pomogły nam to zrozumieć, pomogły nam to zobaczyć, że tak jest. Więc wtedy taki chrześcijanin podejmuje decyzję, że chce rozwinąć pokorę. No ale jak to zrobić? Bo jeżeli ktoś powie sobie tak, ja chcę być pokorny, no to w tej sekundzie, ani w następnej wcale nie stał się jeszcze pokornym. Jest dokładnie taki sam, jak był przed chwilą. Bowiem uczuć swoich, jeżeli mamy takie czy inne uczucie, jego nie można zmienić poprzez powiedzenie sobie, że ja go nie mam. Bo jeżeli ktoś powie, że ja nie mam na przykład pychy, bo to okłamuje samego siebie. Bo jeżeli miał ją przed chwilą, to w tej chwili też ją ma. I jutro też będzie miał. Pojutrze też, może nawet za rok i za dwa wciąż jeszcze nie będzie pokory, bo to proces rozwijania uczuć jest najczęściej długotrwały. Więc co trzeba zrobić? Przemiana cech naszego charakteru, ta, którą dokonujemy świadomie, musi zacząć się od umysłu, od zmiany sposobu myślenia. To zmiana sposobu myślenia jest łatwiejsza, bo nad naszym umysłem mamy większą kontrolę. Trudniej powiedzieć sobie, że będę czuł tak, a tak, bo to praktycznie nie jest do zrealizowania, przynajmniej nie od razu. Dużo łatwiej jest powiedzieć, od tej chwili będę myślał tak, a tak. Do tej pory na przykład o tej rzeczy myślałem, że to dobra rzecz, a teraz zrozumiałem, że to jest zła rzecz i od tej pory będę uważał tą rzecz za złą. Jeżeli ktoś wystarczająco długo będzie uważał tą rzecz za złą, to w końcu jego uczucia na to odpowiedzą i o ile wcześniej mogła być miłość do tej rzeczy, to w końcu pojawi się, ta miłość usknie, będzie powoli usychać, aż jeżeli będzie ten proces odpowiednio długo podtrzymywał, pojawi się odraza do tej złej rzeczy, a do tego powinniśmy dążyć, by do grzechu i złych rzeczy czuć odrazę, bo taką odrazę czuje Bóg, taką odrazę czuje nasz Pan i naszym celem też jest to, żeby do złych rzeczy czuć odrazę, bo to jest wtedy zabezpieczenie przed tym, żeby tych złych rzeczy nie czynić. Bo który człowiek dąży do tego, by czynić rzeczy, do których czuje odrazę? No przecież każdy stara się od takich rzeczy trzymać jak najdalej i nie musi sobie narzucać, o tak, to zła rzecz, do której czuje odrazę, w związku z tym nie powinienem się nawet zbliżać. Nie musi takich myśli sobie narzucać, bo takie myśli powstają same z siebie, z jego uczucia odrazy do tej rzeczy rodzą się takie myśli. No ale do tego trzeba dojść. Więc ktoś taki, kto chciałby rozwinąć pokorę, to powinien zaangażować wszystkie swoje pozostałe uczucia, zwłaszcza te najwyższe, te, o których mówi apostoł Piotr w tym swoim liście, w tym słynnym przydawaniu Piotrowym. No i niech zacznie od wiary. Niech tutaj szuka w swojej wierze motywacji do tego, by zbijać zbyt wysokie mniemanie o sobie samym. A jakie myśli wynikną jego z wiary? Wiara takiego chrześcijanina powie mu, że tak naprawdę to on nie zasługuje na żadne stanowisko przed Bogiem. Tak w rzeczywistości sam z siebie jest wrogiem Boga i Bóg żywi do niego nienawiść, bo żywi do grzechu i do grzesznika też by żywił, gdyby nie coś. Więc sam z siebie nikt z nas nie zasługuje na żadne stanowisko przed Bogiem. Sam z siebie każdy z nas zasługuje na potępienie i na wykonanie wyroku śmierci, który jest, Bóg uznał za rozsądne, wiemy z jakich powodów, by był wykonywany powoli, a nie natychmiastowo i przez całe dziesięciolecia życia człowieka się wykonuje, ale wykonuje się niechybnie i do grobu prowadzi każdego z nas. Więc nikt z nas nie ma sam z siebie stanowiska przed Bogiem. To, co stanowisko, które mamy, jest oparte na wartości, nie naszej, tylko na wartości kogoś innego, na zasłudze kogoś innego. Nasze stanowisko usprawiedliwienia przez Bogiem jest całkowicie oparte na Jezusie Chrystusie i na Jego zasłudze, na Jego okupie. My wnosimy tylko naszą wiarę, ale gdyby nie okup, sama wiara by nas nie czyniła wcale sprawiedliwymi. Bo jeżeli my wierzymy, że Jezus był doskonały, i że Jego zasługa przykrywa nasze grzechy, to wcale nie czyni nas sprawiedliwymi. Jesteśmy tak samo grzeszni, jak zanim doszliśmy do tego przekonania. No tylko dzięki temu przekonaniu, tej wierze, Bóg, mając swój plan na uwadze, może uznać za nas za sprawiedliwych, dopuścić nas do stanu przyjaźni ze sobą, w jakim się znajdujemy dzięki usprawiedliwieniu z wiary. Dzięki temu może przyjąć nasze poświęcenie, którego inaczej nie mógłby przyjąć, bo byłby to dar niedoskonały, a Bóg niczego niedoskonałego przyjąć przecież nie może i musiałby odrzucić. Więc wszystko, co mamy przed Bogiem, nasze stanowisko, społeczność z Nim, zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi. Nie temu, że my tacy jesteśmy fajni, tacy wspaniali i z tego powodu Bóg tutaj schyla się ku nam. Jeżeli ktoś takie myśli będzie żywił, no to jego wysokie mniemanie o samym sobie powinno zacząć tak pomalutku się zmniejszać. No bo kim ja jestem? No nikim przed Bogiem. Na co zasługuję? Na potępienie i na śmierć sam z siebie. A to, że mnie to nie spotyka, to nie moja zasługa, tylko zasługa Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli mamy samokontrolę, umiejętność rządzenia samym sobą, to takie myśli potrafimy narzucić sobie i o tym myśleć. Bo żeby nasze myślenie mogło zmienić nasze uczucia, musi być podtrzymywane przez dłuższy czas. To nie wystarczy sobie raz tak pomyśleć, a później zapomnieć. To nie to, bo wtedy to nie ma żadnego pożytku. Czytamy chyba gdzieś w Nowym Testamencie, apostoł pisze o takiej sytuacji, że jak ktoś tak przyszedł, popatrzył w lustro, zobaczył jakim jest, a później odszedł i wraz, zaraz zapomniał jakim jest. No to wtedy to nie ma tego pożytku. Jeżeli ktoś przychodzi i w lustrze Słowa Bożego dostrzega siebie jakim jest, no to pożytek jest z tego, jeżeli coś z tym zrobi. A żeby coś z tym zrobić, to trzeba umieć rządzić samym sobą. Więc wracamy do punktu wyjściowego, czyli do potrzeby samokontroli, od której zależy nasze zbawienie. uzyskanie życia wiecznego zależy od tego, czy, wiadomo, zależy od tego, czy rozwiniemy nasze charaktery i będziemy mieli wszystkie zalety rozwinięte, które są potrzebne, ale by mieć pozostałe zalety, trzeba mieć samą kontrolę. Bo jak się umie rządzić sobą, to pod boskim kierunkiem można rozwinąć wszystkie inne brakujące zalety. A jeżeli ktoś nie potrafi rządzić samym sobą, to jak ma się rozwinąć pozostałe zalety? Dlatego ta rola samokontroli jest tak olbrzymia, bo jest zaletą, czyli wartością samą w sobie, a po drugie jest czymś, dzięki czemu można uzyskać inne zalety, inne wartościowe rzeczy. Więc takie myśli, o których tu przed chwilą była mowa, należy narzucić swojej miłości do dobrej opinii o samym sobie i po prostu kiedykolwiek, w praktyce mówiąc tak, kiedykolwiek sobie mamy chwilę wolnego czasu, to zacząć sobie o tym myśleć, że tak jest, to zacznie nas przemieniać. Bo jak mówią przypowieści, jako człowiek myśli w sercu swoim, takim się staje. Nie jak sobie raz pomyślał, tylko takie myśli, jakie żywił, jakie rozważał, kontemplował, o których rozmyślał w dzień i w nocy, jak to psalmista mówi, że o Słowie Bożym rozmyśla dzień i w nocy, wtedy, kiedy nie śpi, to takie myśli będą go przeobrażały. Poza tym mamy nie tylko wiarę, mamy i inne zalety charakteru, które też będą pomocą w rozwinięciu pokory. Mamy na przykład nadzieję jako kolejną zaletę charakteru, która jest pragnieniem i oczekiwaniem dobra w przyszłości. I ktoś, kto ma nadzieję, to sobie wtedy pomyśli, że pragnie i oczekuje rozwinięcia pokory. I nadzieja będzie motywowała go do tego, żeby pokorę rozwinąć, bo jeżeli ktoś ma nadzieję, to potrafi już teraz cieszyć się czymś, czego jeszcze nie ma, tylko na co ma nadzieję w przyszłości. Bo na tym polega nadzieja, że człowiek cieszy się czymś, czego jeszcze nie ma, czego, co chciałby mieć i czego, i co spodziewa się mieć w przyszłości. To jest cecha, która bardzo się przydaje w życiu człowiekowi. Nadzieja nie tylko chrześcijaninowi, ale każdemu człowiekowi nadzieja się w życiu przydaje, zwłaszcza w trudnych chwilach jego życia, które każdy przeżywa w większej lub mniejszej mierze, prędzej czy później spotkaną one każdego. Jak mu jest ciężko, to sobie pomyśli, jak ma nadzieję, że nie zawsze będzie ciężko, że nadejdą lepsze czasy, że będzie Królestwo Boże. I to powinno go motywować do tego. Bo dzięki nadziei człowiek może jak gdyby zobaczyć siebie z przyszłości. Czyli nie mam w tej chwili pokory, a jak mam nadzieję mieć pokorę w przyszłości, to mogę spojrzeć na siebie, jakim lepszym chrześcijaninem będę, gdy już będę miał pokorę. A to człowieka zachęci do tego, żeby dążyć do tego. Bo jeżeli człowiek czegoś pragnie i spodziewa się mieć w przyszłości, to go pobudza do tego, żeby dążyć ku zdobyciu tej rzeczy, której pragnie i spodziewa się mieć w przyszłości. Tak samo, gdybyśmy wzięli pobożność tutaj jako bodziec, a też powinniśmy wziąć, pobożność jest miłością najwyższą do Boga, z całego serca, umysłu, duszy i siły. Więc ktoś, kto ma pobożność, czyli miłuje Boga najbardziej, to jak się dowie, a wie, bo Biblia o tym mówi nie w jednym miejscu, w sposób najbardziej oczywisty, że Bogu się pycha nie podoba, że się Bóg pysznym sprzeciwia, a pokorną łaskę daje, to już miłując Boga, ktoś zechce być takim, jakim się Bogu podoba. A Biblia mówi, że Bogu podobają się pokorni, to ja chcę być pokornym, bo chcę się podobać Bogu, żeby Bóg miał radość ze mnie. Tyle Mu zawdzięczam, to coś małego od siebie też zechcę dać, żeby okazać swoją wdzięczność. Więc tutaj mamy tak przykład pobożności. Później jeszcze mamy i miłość przecież braterską, miłość do bliźniego. Każdy, kto miłuje bliźniego, chciałby być błogosławieństwem dla bliźniego. A każdy, kto posiada jakąś tam większą dozę pychy, to nie jest błogosławieństwem dla bliźniego, jest przekleństwem dla swojego bliźniego. Największym utrapieniem, jakie sobie można tylko wyobrazić, jest mieć kogoś pysznego, który non-stop będzie się wywyższał i poniżał innych, bo to zawsze idzie w parze ze sobą. Pyszny uważa, że każda okazja, jaką ma, jest po to, by pokazać bliźniemu swemu, że jest lepszy od niego, a że bliźni jest gorszy, co jest bardzo nieprzyjemne w kontakcie. Więc jeżeli miłujesz bliźniego, to będziesz starał się wyzbyć pychy po to, żebyś nie był tym utrapieniem dla bliźniego, po to, żeby bliźni korzystał ze społeczności z tobą, a czy jak jesteś pyszny, to też w pewien sens, w pewien sposób korzysta z tego, bo może sobie wyrabiać też. Wtedy korzysta na tej zasadzie, że załatwiasz mu ciężkie warunki, ciężkie doświadczenia, w których on, jeżeli zajmie właściwą postawę, też może się rozwijać, ale to Bóg takie ciężkie doświadczenia może zorganizować i w inny sposób i niekoniecznie musisz ty być powodem ciężkich doświadczeń dla swoich bliźnich. Lepiej by dla ciebie było, żebyś nie był, a te ciężkie doświadczenia przyjdą z innego kierunku, jeżeli Pan uznaje za stosowne. To każdemu na pewno da, ale niech nie liczą na nagrodę ci, którzy są powodem ciężkich doświadczeń dla swoich bliźnich, bo bliźni mogą skorzystać z tego, ale oni nagrody nie dostaną. Bo gdyby taka zasada była, no to na największą nagrodę by szatan zasługiwał, bo nikt nie jest winny i nikt nie bardziej i nikt nie zorganizował ludowi Bożemu większych doświadczeń na przestrzeni dziejów niż on, ale nagrody za to nie będzie on odbierał wcale. I tak samo wszyscy inni, którzy do tego, którzy w taki sposób mogliby postępować. No i ostatnia tutaj z tych siedmiu wyższych pierwszorzędnych zalet, to jest ta miłość agape, zwana przez nas miłością bezinteresowną, która miłuje dobre zasady tak bardzo, że jest w stanie poświęcić swoje życie dla dobra, dla piękna tych zalet. A ponieważ pokora, czyli właściwa opinia o sobie samym jest dobrą rzeczą, to miłość bezinteresowna miłuje ją właśnie ze względu na to, że to jest dobra rzecz. Nie dlatego, że Bóg nakazuje, żeby mieć pokorę, tylko dlatego, że pokora jest dobra sama w sobie i nawet gdyby nikt nie kazał, to ktoś taki, kto ma miłość bezinteresowną do dobrych zalet, by dążył do osiągnięcia pokory, do bycia pokornym, dlatego, że jest to rzecz dobra. Nawet jeżeli nie przynosi żadnych korzyści, to ktoś będzie do tego dążył. To jest właśnie miłość bezinteresowna do dobrych zasad. Że one nie dla korzyści, jakie przynoszą te dobre zasady, nie dlatego, że są nakazane, ale dlatego, że są piękne i wartościowe same w sobie, to ja oddam życie, tak, dla nich, czyli zdobędę się na każdy trud, na każde poświęcenie, by je realizować, by je rozpowszechniać, by nimi żyć. I to taki przykład można tutaj powiedzieć. No i w tym momencie zapewne wypadałoby mi zakończyć. Mamy postęp w moim wykładzie 10-stronicowym. Rok temu po rozpoczęciu zatrzymałem się na stronie 3, dzisiaj jesteśmy na stronie 5, więc dwie strony się posunęły do przodu. Zobaczymy, jak się potoczy przyszłość. Jeżeli będzie wolą Pana, to być może w przyszłości uda mi się jeszcze ten wykład dokończyć. Na razie życzę braterstwu błogosławieństwa z wysłuchania tej części, z realizacji tego, do czego Biblia nas napomina, byśmy czynili, obyśmy potrafili tak postępować, by zasady biblijne wdrażać w naszym życiu i żyć zgodnie z nimi. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i dziękuję za uwagę.